czwartek, 4 grudnia z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna i Fred w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Dalai Lama był owacyjnie przyjęty w Parlamencie Europejskim. Chiny grożą konsekwencjami gospodarczymi Francji, jeżeli Nicolas Sarkozy spotka się w sobotę w Gdańsku z przywódcą Tybetańczyków. Prezydent Francji przedstawił plan ożywienia gospodarki. Condoleezza Rice złożyła niespodziewaną wizytę w Pakistanie, gdzie udała się prosto z Indii. Wobec napiętych stosunków między dwoma sąsiadami Waszyngton apeluje o wspólną walkę z terroryzmem. Sytuacja na lotniskach w Tajlandii wraca powoli do normy. Kryzys polityczny jednak nadal trwa. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Piotrem Rosochowiczem, przegląd prasy Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Kamińskiego oraz magazyn europejski. A w dalszej części programu salony i wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i muzyka ze świata Agnieszki Kumar. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Europosłowie stawili się niemal w komplecie w siedzibie parlamentu w Brukseli, by owacyjnie powitać tybetańskiego przywódcę. Dalai Lama zaczął swoje przemówienie od słów o pokoju i uniwersalnych wartościach. Kilka uwag, jak na przykład o tym, że przekazał swoje stanowisko na piśmie, bo i tak by nie był w stanie powiedzieć tego po angielsku, wywołały śmiechy na sali. W tak przyjaznej atmosferze buddyjski mnich przeszedł do trudnego tematu Chin. Dalai Lama podkreślił, że nie domaga się niepodległości Tybetu, ale jedynie autonomii i zaapelował do obrońców sprawy tybetańskiej o kontynuowanie walki drogą pokojową. Nie chodzi wcale o to, by działać przeciwko Chinom, lecz o to, by nawiązać dialog i zbudować harmonijne społeczeństwo. Chiny, aby być superpotęgą, powinny być również autorytetem moralnym, a do tego jeszcze daleko, powiedział na konferencji prasowej po swym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim tybetański przywódca, dodając: moja wiara w rząd chiński jest coraz słabsza, jednak moja wiara w naród chiński nigdy się nie zachwiała. Tymczasem rząd chiński zagroził Francji konsekwencjami w stosunkach handlowych, jeżeli prezydent Sarkozy spotka się z Dalai Lamą w sobotę w Gdańsku przy okazji obchodów 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla. Z powodu wizyt duchowego przywódcy Tybetańczyków w europejskich instytucjach i jego spotkań z politykami Pekin odwołał już szczyt Chiny-Unia Europejska, który miał się odbyć 1 grudnia w Lyonie. Naród chiński jest niezadowolony z błędnego stanowiska Francji. Ufamy, że Francja zajmie właściwe stanowisko i dokona dobrego wyboru, powiedział rzecznik prasowy chińskiego MSZ-u. Razem z tymi pogróżkami w internecie w Chinach pojawiły się wezwania do bojkotu produktów francuskich i wezwania o podpisywanie petycji wymierzonych w Sarkozy'ego. Po raz pierwszy Pekin tak otwarcie grozi sankcjami gospodarczymi. W ostatnich dniach mówi się o zawieszeniu kontraktu z Airbus, a na chińskich granicach celnicy blokują samochody sprowadzone przez Renault. Czy Nicolas Sarkozy ugnie się pod presją? Zobaczymy w sobotę. Nie byłoby to w każdym razie po raz pierwszy. Jak na razie prezydent Francji ma przede wszystkim na głowie kryzys finansowy. Jak ożywić gospodarkę francuską, jak wydźwignąć kraj z recesji? Nicolas Sarkozy ma kilka pomysłów. Szczegóły Piotr Rosochowicz.
W departamencie Nord w miejscowości Douai prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział, że władze francuskie zamierzają wstrzyknąć we francuską gospodarkę dotkniętą kryzysem kolejnych 26 miliardów euro. Zamierza on poprzez ten krok znacznie złagodzić skutki recesji, apelując o masowe inwestycje i podtrzymać również dwie podstawowe gałęzie przemysłu, przemysł samochodowy i budownictwo mieszkaniowe. Władze francuskie szacują, że wpływ recesji na deficyt publiczny będzie wynosił około 17 miliardów euro, z czego 15,5 miliarda w roku przyszłym. Jak można przeczytać w dokumencie pochodzącym z Pałacu Elizejskiego, w roku 2010 wpływ ten będzie obniżony aż do 0,1 punktu PKB. Zamierzamy znacznie przyspieszyć procedurę dotyczącą inwestycji. Dotychczas decyzje dotyczące inwestycji leżały sobie spokojnie w papierach poszczególnych ministerstw, powiedział Sarkozy. Według propozycji prezydenta Francji właściciele starych samochodów będą mogli obecnie dostać 1000 euro za stare ponad 10-letnie auto w zamian za zakup nowego auta mniej zanieczyszczającego powietrze. Magazyny Peugeota i Renault we Francji pełne są niesprzedanych samochodów. Szacuje się, że aut tych jest co najmniej 1 000 000. Sarkozy zapowiedział także, że państwo francuskie nie zamierza pomagać tym przedsiębiorstwom, które będą dokonywać delokalizacji produkcji do tańszych krajów. Nie pozwolę na to, aby rozmontowywać przemysł czysto francuski, zapowiedziała głowa państwa francuskiego.
Dodajmy tylko, że Bundestag przyjął przedstawiony przez Angelę Merkel plan ożywienia gospodarki w wysokości 31 miliardów euro. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przybyła niespodziewanie do Islamabadu. W środę szefowa waszyngtońskiej dyplomacji była w Indiach, które przeżyły niedawno jedne z najbardziej krwawych ataków terrorystycznych. New Delhi obwinia Pakistan o tolerowanie turystów, a nawet udzielanie im pomocy, chociaż władze w Islamabadzie kategorycznie odrzuciły podobne oskarżenia i obiecały pełną współpracę. Wobec napiętych stosunków pomiędzy dwoma sąsiadami Condoleezza Rice powiedziała, w wizycie w Indiach udała się z misją pojednawczą do Pakistanu, podkreślając, że należy szukać odpowiedzi globalnej na terroryzm islamski. Jeszcze w New Delhi oświadczyła ona, że Pakistan powinien pilnie, stanowczo, całkowicie i transparentnie współpracować w sprawie wykrycia sprawców masakry w Bombaju, która przyniosła, przypomnijmy, ponad 170 ofiar. Podczas konferencji prasowej z prezydentem Pakistanu Asifem Ali Zardari pani Rice, która niedługo ustąpi miejsca Hillary Clinton, powiedziała: myślę, że jest jasne, iż Pakistan prowadzi swoją własną walkę z terroryzmem. Należymy wszyscy, powtarzam, wszyscy do jednego ugrupowania, które zwie się ugrupowaniem ofiar terroryzmu i powinniśmy prowadzić wspólnie globalną walkę z terroryzmem. Indie tymczasem otrzymały ostrzeżenia o możliwym ataku terrorystycznym z powietrza. Na największych lotniskach ogłoszono alarm antyterrorystyczny, a minister obrony wydał rozkaz armii, by przygotowała się na ewentualne ataki z powietrza i morza. Szef lotnictwa z kolei zapewnił, że siły, którymi dowodzi, są w stanie gotowości bojowej. Pasażerowie na lotniskach muszą stawiać się do odprawy na 3 godziny przed startem. Wojsko i policja sprawdzają skrupulatnie pojazdy przyjeżdżające na lotniska. Tymczasem sytuacja na lotniskach w Tajlandii wróciła do normy po ponad tygodniowej blokadzie, ale kryzys polityczny daleki jest od zakończenia. Król Rama IX odwołał swoje orędzie do narodu, które miał wygłosić w przeddzień swych urodzin. Monarcha jest nieco słaby, poinformował następca tronu. 81-letni król, który w momencie zniesienia monarchii absolutnej, czyli w 1932 roku odsunięty został od życia politycznego, jest bardzo szanowany i kochany przez naród. W napiętej sytuacji politycznej miliony Tajów czekały na wskazówki króla, jak wyprowadzić kraj z politycznego paraliżu. W poniedziałek i wtorek miał obradować parlament i wyłonić nowego premiera, ale posiedzenia zostały odwołane bez podania nowej daty. Premier Łącawat został zmuszony do dymisji decyzją sądu konstytucyjnego, który uznał za prawdziwe oskarżenia o oszustwa wyborcze, jakie popełniła rządząca partia i jej koalicjanci. To zwycięstwo opozycji antyrządowej spowodowało odblokowanie lotnisk. Zaczynają normalnie funkcjonować i rozwozić 350 tysięcy osób uwięzionych w Bangkoku. Tajlandia, kraj żyjący z turystyki, poniosła ogromne straty w wyniku tego kryzysu politycznego, który jeszcze wcale się nie zakończył. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. ONZ i organizacje humanitarne biją na alarm i apelują o pomoc dla Zimbabwe, gdzie od sierpnia umarło już 565 osób na cholerę. Epidemia rozprzestrzenia się, ponad 12 tysięcy osób jest już zarażonych, a wobec braku podstawowych rzeczy na miejscu, jak lekarstwa, sprzęt medyczny, łóżka w szpitalach czy kocy, nie mówiąc już o aparatach i pastylkach dezynfekujących wody, małe są szanse na szybkie opanowanie epidemii. Władimir Putin pobił swój własny rekord długości telemostu, który w tym roku trwał 3 godziny i 6 minut. Premier Rosji odpowiadał na pytania obywateli, dominował temat kryzysu. Putin przyznał, że rosyjską gospodarkę czeka trudny czas, ale obiecał, że rząd zrobi wszystko, by ochronić obywateli i nie dopuści do zbyt dużych wahań na giełdzie. Na pytanie jednego ze słuchaczy, czy prawdą jest, że premier powiedział, iż Saakaszwili zasłużył sobie, by być powieszonym za pewną część ciała, Władimir Putin odpowiedział, dlaczego tylko za jedną. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski i Piotr Kamiński.
Pomogą? Kto komu? Rządzący. Królowa, prezydenci i premierzy. Komu pomogą? Biednym ludziom, rzecz jasna. W porannej prasie paryskiej aż roi się od zapowiedzi. Królowa angielska chce pomóc, prezydent Sarkozy chce pomóc, brytyjski premier też pomaga, bo straszno jakoś zrobiło się na świecie. Francja na obrotach zwolnionych, Sarkozy przyspiesza. Taki tytuł nosi artykuł w Libération. Paryski dziennik poświęcił pierwsze strony kryzysowi szerzącemu się we Francji. Widmo recesji, zwolnienia z pracy, nagromadzone długi. Jest źle, a powinno być coraz gorzej. Tak przynajmniej twierdzą komentatorzy paryskiego dziennika. Co począć w tej sytuacji? Jak zwykle prezydent Sarkozy ruszył do ataku i zapowiedział taki plan antykryzysowy, że zdawać się może, iż wystarczą tylko jego słowa, żeby pojaśniało niebo i cekwana popłynęła żwawiej. 25 miliardów euro zamierza wstrzyknąć prezydent Francji do francuskiej gospodarki. Zamierza głównie wesprzeć przemysł samochodowy, sektor budownictwa oraz wspomóc najuboższych. Pięknie. Warto jednak spytać, i ciekawscy francuscy dziennikarze pytają, skąd owe 25 miliardów wyciągnąć. Paryskie gałębie gruchają, że pewno z kieszeni podatników, ale prezydent Sarkozy dysponuje takim darem wymowy i tak mocno zgłębił arkana retoryki, że z pewnością powie inaczej. Królowa Elżbieta II wygłosiła rytualną mowę tronową, która w tym roku, przy zachowaniu wszelkich odwiecznych atrybutów królewskiej chwały, nie była wyłącznie mową rytualną. O niespodziankach w monarszym rytuale dowiadujemy się z artykułu zamieszczonego w Le Figaro. Po uroczystym przejeździe w karocach w asyście konnych gwardzistów z Buckingham do Westminsteru monarchini przeczytała dyskurs przygotowany przez jej premiera Gordona Browna. Głosem statecznym, nieco monotonnym, zgodnie z etykietą, Elżbieta II powiedziała: najważniejszym zadaniem mojego rządu jest zagwarantowanie stabilności ekonomicznej w sytuacji światowego kryzysu finansowego. Jeszcze nie przebrzmiały słowa królowej, a w Izbie Gmin przywódca opozycji David Cameron skrytykował ostro premiera Gordona Browna za brak konkretów i opieszałość w niesieniu pomocy najbardziej dotkniętym kryzysem. Gordon Brown najwyraźniej przejął się słowami Camerona, bo od ręki zaproponował konkretne posunięcia. Pomoże mianowicie tym zadłużonym, którzy nie mogą spłacać rat za kupiony dom lub mieszkanie. Wiadomo, że w Wielkiej Brytanii dom własny jest rzeczą świętą i wszyscy Brytyjczycy o własnym domu marzą. Według najnowszych ustaleń bankructwem na wyspach zagrożonych jest ponad 75 tysięcy rodzin. Brytyjski premier obwieścił, że zamrozi w wypadku rodzin stojących na skraju bankructwa spłatę kredytu nawet przez 2 lata. Katolicki dziennik La Croix poświęcił kolejne artykuły osobom bezdomnym we Francji, zwanych tu nie bezdomnymi, lecz SDF, bez stałego miejsca zamieszkania. Ta nazwa wydaje się bardzo charakterystyczna dla współczesnego rozwoju nowomowy we Francji. Człowiek bezdomny, nazwany SDF, jeszcze bardziej traci na podmiotowości, bo skrótowiec ów wysysa z niego imię, nazwisko, bezdomność nawet. Tak oto człowiek staje się administracyjnym skrótowcem. I temu właśnie poświęcony jest artykuł w La Croix. Sekretarz stanu do spraw tzw. Solidarności Aktywnej przedstawił projekt pomocy dla bezdomnych, żeby nie marli z zimna. Trudność polega na tym, że francuska biurokracja w sprawach pomocy humanitarnej jest tak poplątana i zapyziała, że mimo najlepszych chęci stowarzyszeń, organizacji i nawet administracji państwowej, pomaganie bezdomnym jest beznadziejnie skomplikowane. Ludzkie życie pokrywa sterta papierów i formularzy, niczym gazety zziebnięte ciało SDF-a w lasku Vincennes. Pomożecie? Pomożemy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Nathalie Nougared analizuje w Le Monde dwojaką, a nieprzewidzianą przez Nicolasa Sarkoziego ewolucję jego polityki zagranicznej w czasach francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Widowiskowe zbliżenie z Rosją i kryzys w stosunkach z Chinami. Oba te zjawiska wzbudziły zdumienie u partnerów Francji, którą z jednej strony oskarżono o nadmierną usłużność wobec Kremla, z drugiej zaś o zaprzepaszczenie dobrych stosunków z Pekinem, w chwili, gdy kryzys finansowy wymaga raczej ścisłej współpracy. Wojna w Gruzji obsadziła prezydenta Francji w nieoczekiwanej dla niej roli specjalnego partnera Moskwy. Nieoczekiwanej dlatego, że w czasie kampanii wyborczej Sarkozy odznaczył się raczej surową krytyką polityki Putina. Jeszcze w październiku ubiegłego roku ich rozmowy w Moskwie były trudne. Po wojnie kaukaskiej Sarkozy zaczął jednak wdrażać strategię unikania konfrontacji z Rosją, godząc się nawet na duże ustępstwa. Nie on jeden, skoro Niemcy i Włochy czynią podobnie. To pod naciskiem Francji. Unia zgodziła się wznowić rozmowy o partnerstwie, choć nie było zgody co do rzeczywistego stanu obiecanej ewakuacji rosyjskich sił zbrojnych. To zaś stanowiło warunek Europejczyków postawiony 1 września. 8 października i 14 listopada szef państwa posunął się jeszcze dalej w tym flircie z Rosjanami, godząc się na rosyjski projekt traktatu o bezpieczeństwie, a krytykując amerykański projekt tarczy antyrakietowej, czego słuchał w niebo wzięty Miedwiediew. Można było z tego wyczytać, jak dalece Moskwa i Paryż starały się wyzyskać okres przejściowy w Waszyngtonie i umocnić swoją pozycję w Europie, przy czym galopująca przodem Francja zapominała chwilami o swej europejskiej uprzęży. Tymczasem, od stycznia począwszy, oko Kremla spocznie wyłącznie na Białym Domu, z którym trzeba będzie odbudować całość dwustronnych stosunków, na przykład w kwestii irańskiego programu nuklearnego. Z Chinami natomiast, ciągnie Nathalie Nougared w Le Monde, stosunki wyglądały zrazu lepiej niż z Rosją. W listopadzie zeszłego roku Sarkozy przywiózł stamtąd dumnie pakiet umów gospodarczych. Pałac Elizejski sławił konstruktywną postawę Chin w kwestiach międzynarodowych. Reakcja Sarkoziego na zamieszki w Tybecie, zresztą pod naciskiem francuskiej opinii publicznej, rozwiała ten dobry nastrój. Prezydent postawił warunki swej obecności na olimpiadzie. Nie przyjął wprawdzie Dalaj Lamy w Paryżu, ale szukał innej, dyskretniejszej okazji. Znalazł ją w Polsce, ale i tak ożywił tym spór z Pekinem, który skorzystał z okazji, by upokorzyć Unię, po czym natychmiast wykonał wyrok śmierci na skazanym za rzekome szpiegostwo Wu Weihanie, którego dyplomacja europejska próbowała ocalić. Jakie z tego płyną wnioski, zastanawia się Nathalie Nougared w Le Monde. Szybkość francuskiej reakcji w Gruzji spotkała się z pochwałą. Prezydent poszedł tu jednak na ogromne ustępstwa, zostawiając właściwie wszystko w rękach Rosjan. Moskwa uniknęła sankcji, a separatystów nie spotkała nawet odmowa wiz, czym obłożono ich kolegów z Zadniestrza. Sarkozy sądzi zapewne, że zbudował sobie osobiste stosunki z Miedwiediewem, rzekomo reprezentującym pragmatyków w łonie rosyjskich władz. Czym mu się zrewanżowano? 16 listopada ku zdumieniu waszyngtońskich słuchaczy Miedwiediew parodiował na trybunie francuskiego prezydenta, a dwa dni wcześniej zaprzeczył, jakoby ten miał coś wspólnego z ewakuacją sił rosyjskich. W stosunkach z Chinami błąd Sarkozy'ego polega na nieustannych zmianach stanowiska i gafach wobec reżimu, który najwyżej cieni sobie zachowanie twarzy. Inni zachodni przywódcy, Brown i Merkel, umieli przyjąć Dalaj Lamę, nie popadając w próbę sił z Pekinem. Sarkozy lubi odgrywać na forum publicznym męża opatrznościowego, władnego samotnie przywieźć do ustępstw najtrudniejsze reżimy. Niewykluczone, że ta ambicja obróciła się przeciwko niemu, konkluduje Nathalie Nougared w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Konferencja klimatyczna ONZ to największe na świecie spotkanie przedstawicieli rządów w sprawie klimatu. Do stolicy Wielkopolski, Poznania, przyjechały delegacje 192 krajów z całego naszego globu. Specjalną rolę w ochronie środowiska, ochronie klimatu i rozwoju różnorodnych źródeł energetycznych odgrywa Unia Europejska. Oto, co powiedziała na ten temat też obecna w Poznaniu Karine Gavon z ekologicznej organizacji Greenpeace, odpowiedzialna za klimat i energię w łonie organizacji.
Le plus important pour l'Union européenne, c'est la négociation qui se déroule en parallèle à Bruxelles.
Największym wyzwaniem dla Unii Europejskiej są negocjacje odbywające się w Brukseli i dotyczące tak zwanego pakietu energetyczno-klimatycznego, określące główne linie polityki europejskiej w perspektywie roku 2020. To, co będzie najważniejsze podczas tych negocjacji, to po pierwsze obniżenie ogólnoeuropejskich limitów wydalania do naszej atmosfery gazów szklarniowych. I po drugie, cała otoczka finansowa tego przedsięwzięcia. Ile pieniędzy będzie można wyłożyć na stół dla krajów rozwijających? W tej chwili mówi się o obniżeniu wydalania gazów cieplarnianych do atmosfery o 20%. My czekamy jednak na limity w wysokości 30%. To właśnie w ten sposób Europa może egzystować w całkowitej zgodności z nauką i wziąć na siebie część odpowiedzialności za powodowanie ocieplania się naszego klimatu. Widzimy tu rozbieżności w stanowiskach państw członkowskich Unii, ale tak naprawdę są one zgodne co do spraw najważniejszych. Ani jedno państwo nie chełpi się tym, że jest najlepsze w kwestii walki z ocieplaniem się klimatu. Każde z nich domaga się z drugiej strony jakiegoś wyjątkowego traktowania, a wszystko po to, aby zrobić jak najmniejszy wysiłek. Kryzys ekonomiczny daje im znakomity pretekst do tego, aby te wysiłki zmniejszyć. Trzeba tu podkreślić, że Nicolas Sarkozy, jako obecny przewodniczący Unii, uważnie słucha wszystkich tych argumentów o kryzysie. Trzeba też powiedzieć parę słów o dopuszczeniu swoistej licytacji między poszczególnymi krajami. Widać tu szczególnie wyraźnie Polskę i inne kraje Europy Wschodniej, które domagają się przyznania darmowych limitów. Natomiast kraje takie jak Wielka Brytania domagają się czegoś wręcz przeciwnego. Chcą, aby za emitowanie gazów słono płacić. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że niesłychanie ważne tu są wysiłki w kierunku limitowania emisji gazów cieplarnianych poza granicami Unii Europejskiej. Coraz częściej pojawiają się propozycje ograniczenia tych emisji aż o 50%. Niektórzy uważają, że to za dużo, niektórzy, że za mało. Tak czy inaczej, największych osiągnięć ekologicznych oczekuje się właśnie od krajów europejskich. Oczekiwania wobec Baracka Obamy dotyczą roku 2009. Mamy od niego obietnicę, że chciałby się przyłączyć do rozpoczętego przez ONZ procesu wszczęcia negocjacji na skalę światową. Niestety w Poznaniu nie ma nikogo z ekipy Obamy. Są natomiast przedstawiciele administracji Busha. Zatem oczywistym jest, że to na Europie oparty jest proces dotyczący woli reagowania na zmiany klimatyczne. Przywódcy europejscy muszą dawać przykład i zdawać sobie sprawę z tego, że już na początku roku 2009 bardzo szybko dogoni ich ekipa Baracka Obamy.
Mówiła obecna w Poznaniu Karine Gavon z ekologicznej organizacji Greenpeace, odpowiedzialna za klimat i energię w łonie tej organizacji. W Poznaniu przy okazji trwania ONZ-owskiej konferencji całe miasto tętni klimatycznym życiem. Codzienną ochroną środowiska interesują się nawet najmłodsi. Specjalnie z myślą o nich przygotowane są tam otwarte dla wszystkich ekologiczne Mikołajki. Ta dwudniowa impreza organizowana jest przy współpracy Ministerstwa Środowiska RP i platformy multimedialnej One Heart Channel, partnera do spraw klimatu Polskiego Ministerstwa Środowiska. Mikołajki będą akcją dwudniową. Zaplanowano je na 6 i 7 grudnia. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali m.in. układanie puzli, kalambury i rebusy. Pokażemy najmłodszym, jak segregować śmieci. Nauczymy, czym jest recykling i co stanie się z naszą planetą, jeśli nie zadbamy o klimat. Dla starszych dzieci przygotowaliśmy ekokonkursy z nagrodami. Wstęp dla wszystkich jest bezpłatny, powiedziała Joanna Stępniewicz, jedna z organizatorek konferencji poznańskiej. Ekologiczne Mikołajki będą się odbywały w strefie zielonego wypoczynku, zlokalizowanej na terenie wystawy Technologie dla ochrony klimatu, mającej miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystawa ta jest jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących Poznańskiej Konferencji Klimatycznej.
RFI Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Nie pierwszy raz Muzeum Luksemburskie oddaje hołd prywatnemu kolekcjonerowi. Wszak w 2000 roku pierwsza wystawa w nowej formule tego muzeum była poświęcona kolekcji doktora Gustava Rau, notabene częściowo już rozproszonej po jego śmierci. Jej tytuł brzmiał Od Fra Angelico do Piera Bonarda, co określało jej chronologiczny zasięg. Tym razem wystawa dotyczy sztuki XX wieku, a składają się na nią wybrane obrazy z kolekcji portugalskiego przedsiębiorcy José Berardo. Zebrał on tę kolekcję w rekordowo krótkim czasie, poczynając od 1992 roku. W całości można ją oglądać w Lizbonie, gdzie stała się tamtejszym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Do Muzeum Luksemburskiego w Paryżu sprowadzono zaś 74 z 862 dzieł, które kolekcja ta zawiera. Według samego Berarda kolekcja ta ma umożliwić widzowi osobiste doświadczenie XX wieku. Jest ona autorskim przeglądem rozmaitych kierunków sztuki ubiegłego stulecia, przy czym nie ogranicza się ona do najbardziej znanych twórców. Paryska wystawa, która jest selekcją, stara się jednak uszanować ten przeglądowy charakter. Stąd podział na cztery główne działy. Surrealizm, abstrakcja od 1910 roku do początku lat 20., konfrontacja Europy i Ameryki w latach 60., czyli nowy realizm i popart, wreszcie twórczość lat 70. Szkoda tylko, że objaśnienia w kolejnych salach są jedynie przypomnieniem elementarnych wiadomości o tych kierunkach sztuki i nie zawierają żadnych informacji o metodzie i gustach kolekcjonera. Niby obrazy mówią za siebie, ale mając przed oczyma tylko selekcję, trudno porywać się na analizę kolekcji jako całości. Na kolekcję prywatną, a tym bardziej osobistą, jak w tym wypadku, trzeba patrzeć inaczej niż na muzealną. Subiektywny wybór dodaje jej smaku, szczególnie jeśli nie jest zgodny z obowiązującymi schematami. Wchodzącego na wystawę witają mały minotaur Picassa i głowa Jacksona Pollocka, która do niego nawiązuje. Destabilizujący zaburzeniami proporcji portret kobiecy Balthusa, beżowy w tonacji pejzaż morski Nicola de Stala i gęsty w farbę skok w przestrzeń Karela Appela. Surrealizm zdaje się nie kryć niespodzianek. Dali, Miro, Max Ernst, Magritte, Tanguy, ale sąsiaduje z nimi niezwykle estetyzująca spirala Hansa Bellmera, a nietypowa jest też frapująca, niezwyciężona falanga Giorgio de Chirico. W dziale abstrakcji występują w zgodnym chórze Mondrian i trudny do odróżnienia od niego Jean Gorin, Jean Arp i Archil Gorki, dla których lirycznym akompaniamentem są Robert Delaunay i Amédée aux Enfants. Mimo przeciwstawnych tendencji w łonie abstrakcji lat 20. panuje tu harmonia, bo następny dział zasługuje na swą nazwę konfrontacji, gdy na przykład naprzeciw zdrapek Jacques'a Villeglie pojawiają się zestawy znaków Roberta Indiany, ale łączy ich, wykorzystany zresztą w afiszu wystawy, wielki amerykański akt Toma Wesselmana, obraz tak pełen podskórnych znaczeń, że nie sposób się nasycić. Z dwoma dziełami Andy Warhola sąsiaduje za to niespodziewanie Yves Klein. Za to wielki czarny soulage wydaje się jakby przygaszony w tym barwnym towarzystwie. Zaletą tej wystawy i zapewne całej kolekcji jest obecność wielu obrazów malarzy, których nazwiska nie funkcjonują jako wytrychy do sztuki XX wieku, a którzy niemniej, jak Popowa, Seranx, Van Tangerlo, Gruber i inni, doskonale reprezentują jej kolejne kierunki. Wszystko to jednak dowodzi, że mając gust i duże pieniądze, można w ciągu kilkunastu lat stworzyć dobre, liczące się muzeum. I łatwiej to uczynić osobie prywatnej niż państwowym instytucjom, które, jeśli nawet mają środki, zawsze są pod presją rywalizujących środowisk artystycznych, koterii i związanych z rynkiem ekspertów.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Dzień Świętego Andrzeja, 30 listopada, był ostatnim dniem zwiedzania ogrodu zoologicznego Vincennes na przedmieściach Paryża. Kolejna taka okazja przytrafi się dopiero za 4 lata. Tyle czasu trwać będzie remont zoo, który w ostatnich latach był już naprawdę w opłakanym stanie. Zoo Vincennes widoczne było z daleka, mimo otaczającego lasku Vincennes, dawnej puszczy, w której pod dębem Ludwik Święty chętnie zasiadał, aby rozsądzać spory swoich poddanych. Taką latarnią morską ogrodu zoologicznego, którego zachodnia część opiera się na brzegu malowniczego jeziorka, była sztuczna skała. Z wielką ochotą harcowały po niej kozice ku uciesze małych i dużych, wyglądających ciekawie przez szyby przejeżdżających samochodów i autobusów. Skała jest tak wysoka, ma 65 metrów, że musiano na jej szczycie umieścić czerwone światełko ostrzegające pilotów, którzy lecieliby w nocy w tych okolicach. Zoo Vincennes to kiedyś było ulubione miejsce rodzinnych spacerów. W założeniu jego twórców nie miał to być ogród zoologiczny w klasycznym tego słowa znaczeniu. Przy jego budowie wykorzystano otaczającą przyrodę po to, aby stworzyć wrażenie, że zwierzęta są na wolności, w maksymalnie naturalnych warunkach. Stąd zobaczenie lwa, tygrysa czy misia pandy nie było w 100% zagwarantowane, bo od wybiegu dzieliła zwiedzającego duża przestrzeń. Fosa i wały ziemne plus ogrodzenie. Nie był to park w stylu safari, ale jednocześnie był to także ogród zoologiczny, w którym jedna klatka stałaby na drugiej. Nie da się jednak ukryć, że o ile dla ludzi dorosłych i dzieci była to wielka atrakcja, taki spacer po alejkach wytyczonych między bambusowymi zagajnikami a sosnowym lasem, o tyle dla zwierząt zoo zostało zoo. I wiele z nich nigdy nie poznało swojego naturalnego otoczenia, rodząc się już w ogrodzie zoologicznym. Zresztą, nie wiem co gorsze, czy przypadkiem takie rozwiązanie nie jest lepsze od złapania zwierzaka gdzieś na sawannie i uwięzienia go na wybiegu pod Paryżem. Wśród zwierząt, jakie tu mieszkały, były i rzadkie gatunki. Obok wspomnianej pandy także mityczne okapi, które jeszcze na początku XX wieku uważano za wymysł ludzkiej wyobraźni, porównywalny do jednorożca czy innego gatunku istniejącego w legendach. Zoo Vincennes stało się domem dla prezentów, jakie otrzymywały głowy państwa francuskiego. Były to prezenty wspaniałe, acz kłopotliwe i trudno sobie je wyobrazić w Pałacu Elizejskim czy w ogrodach siedziby prezydentów Francji. Vincennes zamieszkał Kaveri, słoń indyjski, którego ówczesnemu prezydentowi Mitterrandowi ofiarował Rajiv Gandhi. Także wspomniana panda, 22-letni miś Yen Yen, to prezent dla Georgesa Pompidou od przywódcy komunistycznych Chin Mao Tse-tunga. Żeby misiowi nie było tęskno za ojczyzną i by mu się nie nudziło, dano mu do towarzystwa Lili. Niestety nadzieje na małe pandy rozprysły się jak bańki kolorowego snu, gdyż okazało się, że Lili to też facet, no i dwóch niedźwiedzi mieszkało sobie w bambusowym gaju w zoo w lasku Vincennes. Ostatnie lata to jednak bardzo przykry okres w historii tego ogrodu, założonego na początku lat 30. ubiegłego stulecia. Przygotowywany był na wielką wystawę kolonialną w 1931 roku. Otwarto go w 3 lata później. W ostatnim dziesięcioleciu ogród zoologiczny Vincennes zaczął podupadać. Dumny alpejski szczyt zaczął świecić dziurami i przypominać porzucony bunkier. Powoli pozbywano się zwierząt. Z miliona odwiedzających w ubiegłym roku zajrzała tutaj 1/3. Nie bardzo było po co tutaj przychodzić. Bilety były bardzo drogie, a przy bramie wejściowej rosła w oczach tablica, na której coraz bardziej przybywało fotografii zdjęć zwierząt, których już nie można było zobaczyć w podparyskim zoo. Kiedy 2 lata temu przyszedłem tutaj ze swoją najmłodszą córeczką, był szary listopadowy dzień, mżyło, byliśmy jedynymi osobami zwiedzającymi zoo. Ze zdumieniem przyglądały nam się zbite w małą grupkę przytulone do siebie orangutany. Na wybiegach dla niedźwiedzi, białych, brunatnych, czarnych, malajskich, widniały karteczki z napisem informującym, że niestety zwierząt nie można było dłużej trzymać, bo zabrakło pieniędzy. W jednym rogu ogrodu na pniu stał biały wilk i wył jak opętany. Po przeciwnej stronie wzdłuż ogrodzenia dookoła biegały truchtem jak oszalałe strusie. Kondor spoglądał posępnie, a kangur... Kangur smętnie zwiesił łapy i beznamiętnie patrzył na ścianę drzew, jakby za nią kryła się Australia. Tylko w zagrodzie dla żyraf było tłoczno i wesoło, tylko one tutaj teraz zostaną. Ponoć pan żyraf nie znosi podróży, więc jego nie bierze się pod uwagę przy przeprowadzce. Zostaną do towarzystwa liczne żony oraz młodzież, w sumie 14 osobników. Ich wybieg ma być otoczony specjalnym płotem wyciszającym hałas, żeby remontem się nie zestresowały. Nie wiadomo, czy pan żyraf, tak jak żyrafa z filmu Madagaskar, cierpi na hipochondrię, czy też może ma chorobę komunikacyjną. W każdym razie nie podzieli losu pozostałych mieszkańców Zoo Vincennes, którzy rozjadą się po innych tego typu miejscach we Francji, w Europie i w Afryce, gdzie zostaną już na stałe, bądź też dokąd wyjadą na swoistego rodzaju wczasy. Flamingi pojadą do Lyonu, gibony do Edynburga, a 2 hipopotamy przepłyną Morze Śródziemne, aby udać się do Algierii. Rzecz jasna, nie popłyną w pław. Wrócą na swój ląd ojczysty. Oby tylko nie skończyło się tak jak w cytowanym wcześniej filmie Madagaskar, kiedy to po udanej ucieczce z zoo w Nowym Jorku pingwiny wróciły na Antarktydę, a tam biało, biało, wszędzie biało, biało dość. Więc całe To szacowne towarzystwo wylądowało na wspomnianej wcześniej wyspie Lemurów. Koszt remontu zoo w Vincennes to 130 milionów euro, które nie bardzo wiadomo skąd wziąć. Pewne rozwiązanie sugeruje dziecięcy dowcip o tym, jak to w ogrodzie zoologicznym do odgrywania roli goryla wynajęto pana, który występował w klatce w małpim futrze. Tak przesadził w pląsach, że wpadł do sąsiedniej klatki z lwem. Przerażony zaczął głośno krzyczeć, a tu nagle z lwiej paszczy dobiega szept: panie, uspokój się pan, bo nas stąd obydwu wyrzucą. Goryla widziałem w londyńskim zoo w Regent's Park. Koło jego klatki stoi plansza z otworem. Można tam wsadzić głowę i zrobić sobie zdjęcie. Podpis brzmi: najgroźniejsze zwierzę świata. Homo sapiens. I love Paris in the springtime.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Legia honorowa, najważniejszy order Francji, jedna z tych instytucji, do których Francuzi są szczególnie przywiązani, ustanowiona została przez Napoleona Bonaparte w 1802 roku jako nagroda za wybitne zasługi wojskowe i cywilne. Otrzymało ją jak dotąd 110 tysięcy osób. Różne jej stopnie, kawalerski, oficerski, komandorski, na wniosek premiera i ministrów, nadaje prezydent republiki, który z tytułu swych funkcji jest jedyną osobistością posiadającą legię honorową najwyższego stopnia, Wielki Krzyż. Dekret przyznający odznaczenie podpisywany jest w Pałacu Elizejskim dwa razy do roku, 1 stycznia i 14 lipca w Święto Narodowe Francji. Od jakiegoś czasu przy okazji kolejnych ceremonii nadania legii honorowych stawia się pytania o przyszłość orderu. Czy w zjednoczonej Europie będzie on miał jakiekolwiek inne znaczenie niż folklorystyczne? Czy będzie w stanie sprostać konkurencji przyszłego odznaczenia ponadnarodowego i europejskiego? Na razie żadne poważniejsze zagrożenie nad nim nie wisi. Francja podjęła nawet pewne środki zapobiegawcze, powołując do życia Stowarzyszenie Obrony Wewnątrzeuropejskich Orderów Zasługi. Wbrew temu, co myśli przeciętny Francuz, który dwa razy do roku znajduje w prasie długie listy odznaczonych, wcale nie jest łatwo zostać szczęśliwym posiadaczem legii honorowej, którą na co dzień symbolizuje mała czerwona wstążeczka przypinana do klapy marynarki. Przysługi oddane Francji muszą być najwyższej wagi, niezależnie od tego, czy są one natury wojskowej, czy też cywilnej. Legia honorowa jest prawdziwą instytucją, w przenośnym, ale także w dosłownym znaczeniu. To znaczy stanowi rodzaj administracji centralnej, która dysponuje rocznym budżetem 20 milionów euro, przyznawanym przez parlament. Oprócz kancelarii w jej skład wchodzą dwie szkoły średnie w Saint-Denis i w Saint-Germain oraz muzeum mieszczące się w paryskim pałacu Sully nad Sekwaną, niedaleko muzeum Orsay. W związku z obchodami 6 lat temu 200. rocznicy istnienia Legii muzeum zostało odnowione. Koszta wzięło na siebie dobrowolnie kilka osób prywatnych. Pewien generał, pragnący zachować anonimowość, przeznaczył na to ponad 1 000 000 euro. Wysokie dary pieniężne złożyli także rodzina Rockefellerów i Michel David Wey, prezes francusko-amerykańskiego banku Lazare. W 1888 roku Vincent van Gogh namalował niewielkie płótno, a na nim siebie samego, maszerującego drogą z Arles do Tarascon. Na plecach ma blejtram lub plecak, pod pachą teczkę na rysunki. Jego słomkowy kapelusz jest żółty, tak jak pole zboża znajdujące się niedaleko. Van Gogh maszeruje. Jego niespokojny cień wydaje się być do niego przywiązany. Patrzy na nas tak, jakbyśmy stali na brzegu drogi, albo tak, jakby sam siebie oglądał w lustrze. Van Gogh, który przywiązywał wielką wagę do modela i rzeczywistości widzialnej, siebie samego namalował z wyobraźni. Obraz przedstawiający go w codziennej pracy malarza powstał z myślą o ukochanym bracie, Theo. Posłany mu został jako znak pamięci i świadectwo dobrego samopoczucia. W 1945 roku płótno niestety spłonęło podczas bombardowań Drezna. Zostały po nim tylko fotografie. Nie sposób zgadnąć, wierne czy niewierne odbicie oryginału. Fotografiami tymi zachwycił się wielki malarz irlandzki Francis Bacon, dla którego Van Gogh był tym, kim Rembrandt i Millet byli dla Van Gogha, niedoścignionymi wzorami. Sporządził on serię 8 wariacji wokół zaginionego obrazu, które po raz pierwszy pod nazwą Hommage, hołdy, pokazane zostały w Londynie w 1957 roku. Francis Bacon, kopiując na różne sposoby dzieło swego ukochanego mistrza, szukał siebie samego i sensu swojej pracy. Malarz idący do Tarascona na jego płótnach to drugi Vincent Van Gogh, lecz Vincent jeszcze bardziej rozdarty, bardziej cierpiący i bardziej mroczny. Formy i przestrzeń u Bacona pulsują, drzewa wykrzywiają się i krzywią, twarze zamieniają się w krwiożercze grymasy. Maszerujący człowiek upadabnia się do upiora, a pejzaż jest pejzażem katastrofy. Przesłanie jest proste. Malarz, który nie chce spełniać funkcji dekoratora, nie ma innego wyjścia, jak stać się upiorem i próbować utrzymać się na nogach wśród ruin i dewastacji. Robił to aż do swojego tragicznego finału Van Gogh. Robił to także Francis Bacon. Guerlain istnieje od 1828 roku. Ostatni z wielkiego rodu Guerlain, Jean-Paul, twórca takich bestsellerów zapachowych jak Vetiver, Habit Rouge, Chamade, Naema, Samsara i Héritage, po 47 latach pracy w rodzinnym przedsiębiorstwie przeszedł kilka lat temu na emeryturę, pozostawiając po sobie nie tylko perfumy, ale także tom wspomnień, Drogi moich perfum. Opisuje w nich własną pracę w zawodzie tak zwanego nosa, czyli specjalisty od zapachów, a także dzieje całej swojej firmy, która może się poszczycić między innymi tym, że do dnia dzisiejszego jej wyroby zawierają 80% produktów naturalnych. Firma Guerlain, zwana także Maison Guerlain, domem Guerlain, założona została przez Pierre-François Pascal Guerlain. Pierwsza połowa XIX wieku okazała się dla perfum epoką wymarzoną. Kobiety zaczęły się emancypować, sklepy z kosmetykami mnożyć, nauczono się także otrzymywać z kwiatów zapachowy ekstrakt. W Grasse na południu Francji zaczęto uzyskiwać olejki z jaśminu, róży, narcyza i tuberozy. Aimé Guerlain jako pierwszy do wyciągów kwietnych i naturalnych naparów dodawać zaczął produkty syntetyczne. Była to prawdziwa rewolucja. Perfumy stały się architekturą zapachów. Kobiety coraz częściej miały odwagę sięgać po perfumy ze składnikami działającymi na płeć przeciwną. W modę weszły Chalimard Guerlaina, numer 5 Chanel Arpège Lanvin. Jean-Paul Guerlain jako młody adept perfumerii poznał wszystkie oddziały rodzinnej firmy. Na początku pracował nachylony nad parującymi kadziami. Potem w podziemiach fabryki zainstalowano wielką wannę o stałej temperaturze 12 stopni, w której przechowywano najbardziej nietrwałe substancje. Wszystkie formuły wpisywano do wielkiej księgi oprawionej w czarną skórę. To była Biblia rodu Guerlain. Dziś jej miejsce zajęły komputery. Do produkcji swych perfum Guerlain użyła tych samych podstawowych produktów, co w XIX wieku. Owoców cytrusowych, kwiatów jaśminu, mimozy, wanilii, żonkili, kolendry, kłączy, waleriany, irysa i wetwerii, liści i łodyg bazylii, melisy, mięty, lebiody, majeranku, paczuli, kory, drzewa sandałowego, cisu, brzozy, żywic, mirry czy rozmarynu. Do tego dorzuca się zapachy syntetyczne, bez których nie byłoby wód kwiatowych i perfum pachnących fiołkami, konwarią, gardenią czy wiciokrzewem. Swoje perfumy Jean-Paul Guerlain tworzył zawsze z myślą o kobietach. Kobietach w ogólności lub jakiejś konkretnej osobie. Naemę stworzył dla aktorki Catherine Deneuve, Samsarę, dla jednej z miłości swego życia. Jego największym marzeniem było komponowanie perfum na zamówienie, tak by każda ze znajomych kobiet miała własne perfumy. Realizację tego marzenia pozostawił już jednak swym następcom.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Dziś mam dla Państwa płytę ze spektaklu Le Jazz fait son cirque et vice versa, podróżującego po całej Francji. Do 4 stycznia przedstawienie gości w paryskim teatrze L'Européen. To niecodzienny spektakl muzyczny i niecodzienna płyta. Artyści jazzowi oraz klauni grający na instrumentach muzycznych postanowili połączyć swe siły. Płyta Le Jazz fait son cirque et vice versa to historia niewiarygodnej osmozy dwóch światów. Na pozór nic nie zapowiadało tego spotkania, a jednak... Le jazz fait son cirque et vice versa. To przede wszystkim spotkanie dwóch Francuzów, Alana Renauda i Philippa Evrarda. Jeden jest klaunem, drugi muzykiem jazzowym. Obaj żywili zwariowane marzenie żyć ze swej pracy artystycznej, mieszkając w zamkniętym na dwa spusty zakątku południowej Francji w departamencie Ardèche, gdzie, jak mówią, szczepki winne szybciej rosną niż projekty artystyczne. Spotkali się jednak nie tam, lecz w Paryżu 13 lat temu, występując w teatrze Mogador. Philippe Evrard kończył właśnie spektakl Kabaret w reżyserii Jérôme'a Savary'ego, zaś Alain Renaud miał rozpocząć ze swą czteroosobową trupą Les Nouveaux-Nés serię spektakli komicznych. Z przyjaźni wyrosła chęć poznania artystycznego uniwersum kolegi, a z poznania narodził się wspólny spektakl. Obok Evrarda, muzyk, kontrabas, i Renauda, klaun, akordeon, występują Nicolas Bernard, klaun, gitara, klarnet, klarnet basowy, trąbka sygnałowa, Pierre Thiboum Guignon, muzyk, perkusje, oraz Eric Longsworth, muzyk, wiolonczela elektryczna. Hop, hop. Hop, 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 hop. Na scenie, podobnie jak na płycie, oba światy, cyrk i jazz, dopełniają się w pysznej zabawie, gdzie gest, burleska i wirtuozeria muzyczno-aktorska zastąpiły słowa. Na scenie pogrążonej w ciemnościach pojawia się najpierw perkusja, potem jedna po drugiej wyłaniają się z czerni twarzy białych klaunów. Trzej jazzmeni z inicjatywy artystycznej Kawa Jazz pożyczyli od kolegów pomalowany na czerwono czubek nosa. Dwaj klauni z Le Nouveau Né zawiązali pod szyją misterną muchę. W rytmicznym dialogu muzycznym, kolorowych nutach, synkopowanych numerach, wzajemnych żartach z cicha pęk, artyści bawią siebie i publiczność, racząc nas wielką radością życia. Płyta Le Jazz fait son cirque et vice versa jest rejestracją na żywo spektaklu z autorskimi kompozycjami Renauda, Longswortha, Evrarda, wyprodukowaną wspólnie przez MySpace / Diez Records, Kawa Jazz i Le Nouveau Né.
nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.